Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszymi gośćmi są dzisiaj Nawojka Ciborska z grupy Ostatnie Pokolenie.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Przemysław Stadura, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistyczna, o której ostatnio zrobiło się w Polsce głośno. Na początku chciałbym zapytać, co właściwie stoi za tą nazwą? Ostatnie Pokolenie w jakim znaczeniu?
Tak, w Ostatnim Pokoleniu nie chodzi o stricte grupę wiekową, co bardziej moment w czasie, w którym obecnie się znajdujemy i tak jak zawsze mówimy, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które żyje już w sumie z bardzo kompletną, rzetelną wiedzą na temat mechanizmów i skutków kryzysu klimatycznego, a jednocześnie ostatnim, które wciąż jakby ma czas, żeby powstrzymać przynajmniej te najgorsze jego skutki. Więc chodzi tutaj jakby o wskazanie tego krytycznego momentu, w którym się znajdujemy i w którym musimy się zmobilizować, żeby zapobiec katastrofie.
Czyli nie chodzi stricte tylko o młode osoby, tak jak na przykład w innych protestach, jak młodzieżowy strajk klimatyczny, tylko o wszystkich, którzy żyjemy w tym momencie narastającego kryzysu klimatycznego.
Tak, od tego się staramy bardzo odchodzić, żeby to działanie związane z klimatem jakby kojarzyło się z młodymi osobami, bo tak faktycznie jakoś się ukuło, no i właśnie z powodu tej historii młodzieżowego strajku klimatycznego. No ale jakby my uważamy i wiemy też, że tak jest, że jednak kryzys klimatyczny dotyka wszystkich, bo po pierwsze jest już teraz i osoby, które żyją teraz również się z nim zmagają, a po drugie też osoby, które powiedzmy są już starsze, ale mają na przykład dzieci, wnuki, no też zależy im na dobru tych przyszłych pokoleń, więc w tym sensie jest to sprawa wszystkich i my do ruchu też zapraszamy wszystkich.
A czy jesteście jakoś związani z ostatnim pokoleniem w Niemczech czy w innych krajach, czy to jest tylko jakby wspólna nazwa i nie jesteście jakoś powiązani?
Jesteśmy zupełnie niezależną organizacją, jesteśmy w kontakcie z nimi, no bo wiemy o sobie nawzajem, że istniejemy i mamy tę podobną nazwę, ale jakby na poziomie strukturalnym jakieś zarządzania jesteśmy zupełnie niezależni.
No na pewno tym, co jest wspólne, to są metody protestu, które dały się poznać właśnie z krajów zachodu Europy, blokowanie dróg, oblewanie dzieł sztuki. No i w Polsce wasze protesty, o których było najgłośniej, to było po pierwsze wejście na scenę podczas koncertu Filharmonii, a ostatnio chyba jeszcze głośniejszy protest polegający na oblaniu farbą pomnika warszawskiej Syrenki. Skąd taka forma, jakby dlaczego, co ma oblanie farbą Syrenki wspólnego z walką ze zmianą klimatu?
To znaczy jest tak, że ruch klimatyczny ma już dosyć długą tradycję i niestety wszystkie działania, które były podejmowane wcześniej, w tym takie powiedzmy bardziej społecznie akceptowalne formy, jak petycje czy zarejestrowane marsze, demonstracje, po prostu nie przyniosły oczekiwanych skutków i trochę jest też tak, że po tym jakimś dużym momentum w 2019 roku pandemia bardzo wyciszyła ten temat i on znowu jakby jakoś tak odszedł w niepamięć trochę, znowu jakby wróciliśmy do ignorowania problemu. Więc te nasze akcje są głośne i są kontrowersyjne i one takie właśnie mają być, żeby ten temat po prostu wrócił, żeby nie dało się go dużo ignorować, o nim zapomnieć i też żeby pokazać, że po prostu no nie będziemy w kółko robić tego, co wiemy, że nie działa i nie będziemy robić rzeczy, które są takie grzeczne i posłuszne i w tym sensie dają się łatwo zignorować niestety przez rządzących, jak pokazuje właśnie historia ruchów społecznych.
A jak jest, panie profesorze, z postawami ogółu Polek i Polaków, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny i też czy właśnie te protesty młodzieżowe, strajki klimatyczne, inne formy protestu, których trochę było przez ostatnie parę lat, jakoś wpłynęły na nasze postrzeganie problemu, na to, że bardziej się przejmujemy, czy jesteśmy gotowi więcej robić, jeśli chodzi o zmianę klimatu? Mhm.
No to są właśnie dwie różne sprawy i na tym problem polega. Z jednej strony, i to jest pozytywne, obserwujemy taką stałą tendencję rosnącej świadomości tego, czym jest kryzys klimatyczny, jakie przyczyny, jakie konsekwencje ma ocieplenie klimatu, katastrofa klimatyczna, mówiąc tym językiem. I tutaj to naprawdę już nie odbiegamy od krajów zachodniej Europy. Polki i Polacy mają świadomość tego, co się dzieje. Zresztą, trzymając się tej metafory pokolenia, rzeczywiście widzę przestrzeń na takie międzypokoleniowe sojusze wokół kwestii klimatycznych, bo moje pokolenie to jest z kolei pierwsze pokolenie, które od samego początku żyje i dorasta ze świadomością tego, co się dzieje. bo no, o tym, że mamy do czynienia z przekroczeniem granic takich planetarnych odporności systemu, wiemy od połowy lat 70. Dzieciństwo mojego pokolenia, lata 80. to jest dorastanie z taką świadomością, że mamy coraz mniejszą bioróżnorodność, wymieranie gatunków, skażenie środowiska, próby porozumień na rzecz klimatu, czasem z sukcesem, jak kwestia dziury ozonowej, czasem z mniejszym, jak chodzi w ogóle o mitygację, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Więc tutaj jest dobrze, natomiast pojawia się zupełnie nowy problem i to jest też częściowo zmiana taka świadoma strategii populistów, którzy próbują na kwestiach antyklimatycznych zbijać kapitał. Już mamy bardzo mały problem z takim twardym negacjonizmem klimatycznym.
Czyli nie mamy za wiele osób, które już mówią, że zmiany klimatu nie ma, że to jest spisek.
Że to wulkany, albo że może i robi się cieplej, ale to dobrze, bo będziemy mieli w Polsce wino i winnice i nie ma czym się przejmować. Więc nie, to nie chodzi o twardy negacjonizm. Ta świadomość jest, tylko teraz cała uwaga tych, którzy próbują grać tymi emocjami wokół zielonej transformacji, dotyczy właśnie polityk klimatycznych, więc narracja jest taka opóźniająca. No, zmiany klimatu zachodzą, ale dlaczego mamy zaczynać od siebie? Może poczekajmy na to, co zrobią Stany Zjednoczone i Chiny. Albo Polski nie stać na zieloną transformację, niech zaczną od siebie kraje bogatsze. Albo no dobrze, wprowadzajmy jakieś zmiany, ale po co nam odnawialne źródła energii? Lepiej poszukajmy lepszych technologii spalania węgla, tak żeby nie... Chociaż nauka pokazuje, że nie ma takich technologii i to jest ślepa uliczka, prawda? Ale i to jest problem. I druga rzecz, nawet wśród młodych pokoleń, to badałem w trakcie pandemii, przy tej wysokiej świadomości tych zmian klimatycznych, wagi problemu, mamy ciągle do czynienia z dużą luką między świadomością a gotowością do indywidualnych poświęceń, które jednak są związane z podejmowanymi regulacjami proklimatycznymi. Więc to jest problem. Mhm.
Czyli patrząc teraz na wasze protesty, jakie są cele? Czy wy chyba, tak jak pan profesor mówi, już mamy zbudowaną tę podstawę wiedzy o zagrożeniu? Jakby, co w takim razie chcecie osiągnąć tym efektem szoku, który wiąże się z takimi protestami, czy taką formą protestu, jaką podejmujecie?
To znaczy tak, ja bym jeszcze do tego, co pan profesor mówi, dodała to, że moim zdaniem nawet jeśli świadomość o mechanizmach kryzysu klimatycznego jest już dosyć powszechna, to właśnie to, czego moim zdaniem i z naszego doświadczenia bardzo brakuje, to jest właśnie taka świadomość o tego, jak działa zmiana społeczna i co można z tym zrobić. Nawet nie tylko te indywidualne poświęcenia czy regulacje, co po prostu jakieś takie poczucie sprawczości, że można właśnie iść na protest, można dołączyć do ruchu i można coś z tym zrobić, bo jakoś tak jak dorastamy w tym systemie edukacji, uczymy się o tym, że nie wiem, na przykład sufrażystki były wielkimi bohaterkami, walczyły z niesprawiedliwością i zwyciężyły. Nie do końca uczymy się, w jaki sposób one to zrobiły, a te działania, których one się podejmowały, dokładnie jakby działają na tej samej zasadzie, gdzie działały wtedy i tak samo jakby one też spotykały się z takim ostracyzmem i niezrozumieniem, mówią, że to są awanturniczki, aferzystki i walczyć może tak, ale nie w ten sposób o tę sprawę. No i myślę, że te nasze działania w związku z tym jakby trochę nawiązują do tej jakiejś takiej tradycji ruchów społecznych, które faktycznie odniosły sukcesy i trochę też jakby mają właśnie pokazywać, że sprawa jest poważna i ludzie podejmują się działań, które właśnie normalnie byłyby szokujące, które normalnie nikt nie chciałby ich robić, bo to też nie jest tak, że my jakoś czerpiemy przyjemność z tego, że później na przykład narażamy się na konsekwencje prawne albo na konsekwencje przemocy, czy ze strony policji, czy właśnie osób, nie wiem, kierowców wzburzonych podczas blokady drogi.
Czy też krytykę, no bo po tym proteście z ręką warszawską była bardzo szeroka krytyka w mediach ze strony dziennikarzy, różnych obserwatorów życia społecznego, że dotycząca tej formy protestu, ale też jego sensu. I to, co jest często przywoływane, to że na przykład w Niemczech poparcie dla protestów klimatycznych spadło w ciągu ostatnich 3 lat z prawie 70% do 34%. No i to były właśnie lata działań polegających na blokowaniu dróg czy na oblewaniu obrazów farbą albo zupą.
Tylko ja myślę, że to jest kluczowe, żeby zauważyć, że może spadło poparcie jakby dla osób podejmujących te akcje, ale nie dla samych postulatów, co jest jakby dokładnie tym efektem, który chcemy osiągnąć, bo jakby nam nie chodzi o to, żeby być popularnymi i lubianymi, tylko o to, żeby wywalczyć to, co jest do wywalczenia. Więc tutaj trochę jakby poświęcamy jakąś właśnie tą naszą, nie wiem, sympatię ludzi do nas i właśnie narażamy się świadomie też jakby na tę krytykę po to, żeby mimo wszystko jakby działać adekwatnie w tym sensie, żeby właśnie pokazywać, do jakich rzeczy jesteśmy w stanie się uciec, bo sytuacja jest tak poważna, bo jakoś tak, no nie wiem, niestety jakby ta debata klimatyczna jest bardzo mocno jakoś tak spłaszczona do właśnie jakichś takich konkretnych polityk i takiej przepychanki, może w tą stronę, może trochę w tą stronę I naszym zdaniem jednak jest to bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że mimo wszystko rozmawiamy o gigantycznej katastrofie, największej katastrofie w historii ludzkości, jeśli chodzi jakby o humanitarnej, ale też gospodarczej, społecznej, i mówimy o milionach ludzi, miliardach ludzi, które umrą, tak? Jest takie badanie na temat tego, ile osób będzie zmuszona do zostania po prostu uchodźcami klimatycznymi przez właśnie podnoszące się temperatury są takie obszary na Ziemi, obecnie jest to 1%, gdzie na przykład temperatura średnio jest powyżej 29 stopni, to jest Sahara, ale przy tym już dwustopniowym, trzystopniowym ociepleniu jakby stanie się to, rozprzestrzenią się takie obszary z taką temperaturą na 19% powierzchni lądów, i to są takie obszary jak na przykład Indie albo Indonezja, które są najbardziej zaludnionymi miejscami na świecie i to... No nie wiem, jakoś tak często w tym takim rozmawianiu właśnie o statystykach, danych, jakby nie do końca umiemy sobie wyobrazić, co to znaczy, ale bardzo proszę, żeby jakoś tak osoby, które tego słuchają, spróbowały naprawdę w swoim sercu wyobrazić sobie, co to znaczy, bo to znaczy, że od 1 do 3 miliardów ludzi w ciągu już najbliższych 50 lat będzie narażona na to, że po prostu zginą przez żar, po prostu słońce, temperaturę, z której nie da się żyć, i będą musieli uciekać, i będą musieli robić to w bardzo niebezpieczny sposób. I my w Europie wcale nie mamy dobrej historii przyjmowania ich. I to też niestety powoduje narastanie tych tendencji faszystowskich, rasistowskich, ksenofobicznych. I to jest naprawdę, no to jest, biorąc pod uwagę, że wiemy dokładnie, tak jak pan profesor mówił, od lat 70., co to powoduje i co trzeba zrobić, żeby nie pogarszać tej sytuacji, a mimo to nasz rząd cały czas świadomie pogarsza tę sytuację i dąży do tego, rozwija paliwa kopalne, to ma znamiona ludobójstwa, bo to jest świadome dążenie do tego, żeby ci ludzie znaleźli się w tej sytuacji i żeby musieli uciekać i żeby ginęli.
Politycy teraz obawiają się już chyba w bliższej perspektywie właśnie dochodzenia do władzy skrajnej prawicy czy nawet faszystów w związku z sprzeciwem wobec tych zielonych polityk. To jest, wydaje mi się, że taki trend, który widzimy teraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, polityków centrowych, na przykład obecna szefowa Komisji Europejskiej, która była wielką orędowniczką Zielonego Ładu przez 5 lat, teraz wycofuje się z tych polityk właśnie z obawy przed tym, że te partie bliżej centrum stracą głosy, a na fali tego sprzeciwu dojdą do władzy te bardziej skrajne. Co widzimy, jeśli chodzi o ten zielony populizm, czy antyzielony populizm, czy to jest coś, co narasta w Europie, czy to jest problem, który jest rzeczywiście coraz większy i jak on się wiąże z tymi politykami, które są wprowadzane czy zapowiadane?
No, teraz mamy taką tendencję, że akurat narasta, ale to sytuacja jest dynamiczna, bo jak obserwowaliśmy wyniki poprzednich wyborów do Europarlamentu, cieszyliśmy się taką zieloną falą i przyrostem poparcia dla partii, dla których polityki klimatyczne są bardzo ważną częścią agendy. Teraz mamy taki regres. Z czego to wynika? No, jeśli chodzi o Zielony Ład, to moim zdaniem ta wiązka po prostu polityk, bo to nie jest nawet jeden program polityk, to jest cała wiązka polityk, została bardzo źle zakomunikowana. I o ile na przykład dużo mniej kontrowersji budzi kwestia sprawiedliwej transformacji energetycznej, już tak dużo zostało powiedziane na temat negatywnego wpływu na klimat zużywania surowców naturalnych, paliw kopalnych, gazu, gazu, ropy, węgla przede wszystkim i konieczności przejścia na odnawialne źródła energii, że na protestach przeciwko transformacji energetycznej można coraz mniej zyskać. Natomiast Zielony Ład, świadomość tego, jak można by zmieniać rolnictwo, żeby ono było bardziej neutralne klimatycznie, żeby było też bardziej ekologiczne, jest dużo niższa. Rolnictwo wydaje się czymś takim naturalnym i wymaga takiej dodatkowej pracy, pracy u podstaw, zbudowanie akceptacji dla tych polityk. Więc rzeczywiście, ci, którzy kierują się po prostu, politycy muszą się kierować sondażami i muszą pilnować tego, żeby nie stracić większości, nie oddać Parlamentu Europejskiego populistom. Więc nie dziwne, że w panice zaczynają się wycofywać z zapisów, które stanowiły taki kość z Zielonego Ładu. Tam już naprawdę niewiele zostało. Znaczy, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że te protesty, które trwają nie tylko w Polsce, tylko... jest zresztą ciekawe, dlaczego na parę miesięcy przed wyborami w taki dość skoordynowany sposób, jak na oddolne protesty, wybuchły protesty przeciwko Zielonemu Ładowi, ale to już jest pytanie do służb, które tego typu rzeczy powinny pilnować i czy tutaj nie ma jakiejś ingerencji takich aktorów międzynarodowych, którym mogłoby zależeć na osłabianiu spójności krajów Zachodu. Natomiast Zielony Ład stracił w ogóle już zęby, moc. To jest cieniem samego siebie i trzeba będzie w nowej kadencji zastanowić się nad tym, jak komunikować te zmiany, jakie sobie nowe, ambitne cele wyznaczać. Chyba jak do tego przekonywać społeczeństwa.
Właśnie, też chyba pewnym wyzwaniem jest to, że te polityki coraz bardziej dotykają nas samych. To znaczy, tak jak pan mówił, jeśli chodzi o, nie wiem, o transformację energetyki, to większość ludzi nie obchodzi, czy ten prąd jest z węgla, czy z wiatraków, dopóki jest w gniazdku i nie jest za drogi. A jeżeli już mówimy o takich rzeczach, jak zmiana naszej diety, jak konieczność wyremontowania domu, czy rezygnacja z samochodu na rzecz transportu publicznego, to jest coś, co dotyka naszego życia codziennego i jego jakości, jego komfortu, wygód, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak, ale tak jak z energią, tak i w innych sferach my jesteśmy potencjalnie gotowi do zmiany, o ile ją się odpowiednio przedstawi. Jeśli transformacja energetyczna jest przedstawiana jako taka niezbędna inwestycja w zmianę, która nawet w pewnym okresie może doprowadzić do wzrostu cen prądu, bo trzeba zmienić sposoby wytwarzania energii. Ale to oznacza, że w przyszłości ten prąd będzie tańszy i co ważniejsze dostępny, to jesteśmy bardziej gotowi to zaakceptować i w innych sferach życia jest dokładnie tak samo.
Tylko czy tutaj ten język populistów nie jest jednak po prostu dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o przedstawianie tej sprawy, bo nawet ostatnio wiceministerka klimatu Urszula Zielińska, przedstawiając nowy plan transformacji energetycznej, właśnie mówiła takim językiem, że skończmy mówić o zamykaniu, zacznijmy mówić o inwestycjach, o zmianach, o transformacji. Tylko ona mówi to w ten sposób, a ci populiści mówią, że Unia Europejska będzie nas wywłaszczać, że będziemy płacić drogi prąd i że ta opowieść oparta jednak na strachu nie jest silniejszą emocją niż ta nadzieja, że za jakiś czas będzie lepiej?
Zawsze przekaz oparty na silnych emocjach działa intensywniej. Zresztą z tego też się wywodzi strategia przyjęta przez ostatnie pokolenie, czy w ogóle młodzieżowe ruchy klimatyczne, tak? Więc tylko wiemy, że tutaj to jest taka broń obosieczna, bo tak jak przekazywanie niewygodnej, trudnej prawdy nie budzi sympatii, nie od tego są aktywiści klimatyczni, żeby być lubianymi, tak? I szacunek dla nich za to, co robią, bo to jest trochę takie przypominanie, to jest wchodzenie pod prąd, mówienie memento mori, pamiętajcie, co się dzieje, zróbmy z tym coś teraz, ale ale to jest jednocześnie też zdobywanie rozpoznawalności. Okej, możemy budzić kontrowersje, możemy być niezrozumiani przez na przykład starsze pokolenia, które nie akceptują tych form protestu, ale przebijamy się do debaty publicznej, zwracamy na siebie uwagę, w jaki inny sposób osoby młode z pokolenia 20-parolatek, nastolatków miałyby dostać przestrzeń w debacie publicznej, tak? Musieliby czekać na moment, kiedy zdobędą pozycję, będą uznanymi ekspertami. No nie ma na to czasu i chodzi o to, żeby jak najszybciej wejść z tym przekazem i ten przekaz kierować do osób, które można w ten sposób zmobilizować. No ale to oczywiście zniechęca innych i tak samo populiści muszą się liczyć z tym, że w pewnym momencie można grać strachem i w ten sposób mobilizować poparcie, ale czasami ta polityka strachu, polityka niechęci, nienawiści się obraca przeciwko populistom. Zresztą wynik ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce, no to jest jeden z tego przykładów. Prawo i Sprawiedliwość kontynuowało politykę strachu, politykę nienawiści, straszenia opozycją, straszenia Unią, podczas kiedy opozycja swoją politykę przeplatała jednak polityką miłości i na tym wygrała. Więc ta strategia jest zmienna. Granie na emocjach powoduje, że no, uruchamiamy i pozytywne, i negatywne. I musimy być tego świadomi.
Oprócz samych tych protestów, które złożyliście też do premiera swoje postulaty, jakie one są, czego, jakich konkretnie rzeczy się domagacie, jeśli chodzi o te działania rządu? Mhm.
Obecnie nasze postulaty skupiają się na sektorze transportu, dlatego że to jest taki sektor, w którym emisje w Polsce rosną najdynamiczniej. Niestety, mimo że powinny już spadać w każdym praktycznie, ale jednocześnie właśnie wsłuchując się trochę w ten głos społeczeństwa i próbując jakoś tak no, nawigować między tym, że te akcje są kontrowersyjne i wzbudzają jakieś negatywne emocje, to uważam, że ten postulat jest czymś, z czym możemy się zgodzić wszyscy, że on jest słuszny. I dlatego nasze postulaty dotyczą też walki z wykluczeniem transportowym. Dlatego, że dokładnie chodzi o wprowadzenie takiego zintegrowanego biletu na transport regionalny, połączenia kolejowe i autobusowe za 50 zł miesięcznie. Oraz przekierowanie pieniędzy, które są obecnie przeznaczone na inwestycje w drogi szybkiego ruchu, w autostrady, zamiast tego właśnie na budowanie nowych połączeń kolejowych i autobusowych. Więc to jest przykład akurat takiego sektoru, w którym właśnie te regulacje i to działanie proklimatyczne wcale jakby nie stoi koniecznie w sprzeczności z interesami ludzi, z tym komfortem, a przeciwnie, może zwiększać ich jakość życia. I to jest jedna rzecz, to jest właśnie walka z wykluczeniem transportowym, ale też no właśnie przez to, że redukujemy emisję i w ogóle jakby zmniejszamy no jakoś takie infrastrukturę, która mimo wszystko promuje jakiś ten transport samochodowy, jednostkowy, no to jest to też jakby zwiększanie jakości życia poprzez po prostu na przykład poprawę jakości powietrza. I to jest już taki trochę poboczny wątek, ale no właśnie my tak zdecydowaliśmy się iść z tym, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że są takie obszary, w których możemy jakby trochę działać i na coś takiego doraźnego i jednocześnie mieć tę perspektywę klimatyczną.
To jest świetny przykład na to, co mówiliśmy wcześniej, że są inne obszary dotyczące takiego naszego codziennego życia, przypominające tą sytuację, o której mówiliśmy w przypadku energii elektrycznej. Nas w sumie nie interesuje, skąd ona pochodzi, byle była i byle nie była droga. Więc tak naprawdę nie ma aż tak wielu osób gotowych umierać za prawo do jazdy swoim dieslem po polskich drogach. Tak naprawdę większość ludzi oczekuje tego, żeby w miarę szybko i w miarę komfortowo dotrzeć z miejsca na miejsce. Jeżeli my jesteśmy w stanie zaoferować skracanie czasu przejazdu i odbycie tego przejazdu w miarę komfortowych warunkach, czyli nie trzeba dużo przesiadek albo nie trzeba ponosić dyskomfortu związanego z zatłoczonymi środkami transportu, to jesteśmy w stanie zaakceptować taką zmianę, ba nawet ją poprzeć i o nią zabiegać. Więc to trzeba rzeczywiście polityki klimatyczne, polityki proklimatyczne, działania proklimatyczne opowiadać w tych kategoriach indywidualnych zysków.
Ale czy taki jeden tani bilet nie kłóci się właśnie z walką z wykluczeniem transportowym? No bo jeśli byśmy drastycznie ścięli to, ile jest wpływu na kolej czy na transporty miejskie, no to trudno będzie robić te nowe połączenia kolejowe czy autobusowe, żeby ten transport rzeczywiście dobrze działał, bo może bilet będzie tani, ale jeżeli wciąż nie będzie tego autobusu czy pociągu, no to tych problemów wykluczenia komunikacyjnego to nie rozwiąże.
No to jest niestety rozmowa o tym, jakby na co są w państwie pieniądze i na co nie są. I zawsze jakoś tak mam wrażenie, że właśnie jak rozmawiamy o tych klimatycznych rozwiązaniach, to wydaje się, że to wszystko jest takie drogie i na nic nie ma pieniędzy, ale no, transport jest czymś, do czego państwo powinno dopłacać, żeby ludzie mogli się swobodnie poruszać i on nie musi stricte być opłacalny. Natomiast po prostu jeśli zobaczymy, ile pieniędzy się wydaje w innych sektorach, to nagle się okazuje, że te pieniądze są możliwe do znalezienia. No i właśnie te kwoty, o których wspominałam, żeby przekierować te inwestycje właśnie z autostrad, no to są rzędu 300 milionów złotych. I to jakby są te pieniądze, tylko jest kwestia gospodarowania nimi i na co nam się wydaje, że można przeznaczyć i to jest za dużo, a na co nam się wydaje, że to jest uzasadnione.
I to jest świetny przykład też tego, jak się nie rozumie, czym jest dobro publiczne i zarządzanie dobrami publicznymi, no bo transport zbiorowy jest dobrem publicznym, czyli takim, w które po prostu inwestujemy ze wspólnych środków. Te bilety, które uprawniają do przejazdu, nie są po to, żeby pokryć koszt funkcjonowania transportu publicznego. To ma raczej wykluczyć tych, którzy zupełnie nie są gotowi podzielić się z tym wspólnym kosztem, ale tak naprawdę koszt funkcjonowania czy transportu w Warszawie zawsze jest dużo wyższy niż zysk ze sprzedaży biletów i o to chodzi. No, te bilety są, chociaż są kraje, w których w ogóle się z nich rezygnuje. Tak? Może nie być biletów, chodzi tylko o to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby korzystali z transportu publicznego, zostawiali samochody, co powoduje, że jest mniejsza presja na klimat, czystsze powietrze w miastach i te środki zbiorowego transportu jeżdżą szybciej, bo nie ma samochodów blokujących drogę. Więc to, no, to pełna zgoda.
Dziękuję.
Chciałem jeszcze nawiązać, chociaż już mało czasu nam zostało, ale było bardzo ciekawe badanie, które właśnie pan prowadził dotyczące, jeszcze nawiązując do tego, co jesteśmy gotowi robić, a czego nie, dotyczące, które pokazywało właśnie, że najchętniej, najbardziej popieramy te polityki klimatyczne, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Tam był szczególnie też ten podział miasto-wieś. Czy właśnie takie jakieś pomysły dotyczące rozwoju czy odnawialnych źródeł energii, czy transportu publicznego, to jest coś, co może jakoś tutaj zasypać ten podział?
Tak, no bo oczywiście najłatwiej jest zrezygnować z takich praktyk, które nie są moimi praktykami, więc nawet nie chodziło tylko i wyłącznie o podział miasto-wieś, ale też powiedzmy taka klasa wyższa, wyższa średnia i klasy ludowe i zamożni, uprzywilejowani rozmówcy chętnie rezygnowali z jazdy dieslem starym i palenia węglem, bo tego nie robili, tak? Bo jeżdżą nowoczesnymi samochodami, nierzadko nawet elektrycznymi, nie korzystają z węgla, więc najłatwiej im z nie swoich praktyk zrezygnować. I odwrotnie, ci ubożsi, nieuprzywilejowani, chętnie rezygnowali z częstych podróży transatlantyckich. Też nie jest to ich praktyka, ale trzeba szukać tego, co wspólne i tam budować połączenie. I co ważne, właśnie przedstawiając korzyści z tego wynikające, więc kwestia walki z wykluczeniem transportowym, jeżeli zostanie opowiedziana też jako podnoszenie komfortu jazdy, korzystania z transportu publicznego dla wszystkich, jest czymś, co może łączyć. Tylko trzeba mieć tą świadomość, że wyższa klasa średnia ma pewne wyobrażenia dotyczące tego, jak ma się ta podróż odbyć i raczej nie będą popierać rozwoju, ja wiem, sieci tramwajowej, chyba że to będzie ekstra nowoczesny, szybki tramwaj, bo źle to kojarzą. Natomiast metro to jest ten rodzaj transportu w dużych miastach, który zaspokaja ich potrzeby, odpowiada ich wyobrażeniom o tym, jak wygląda nowoczesna, szybka podróż i trzeba szukać tych punktów stycznych, żeby budować takie nie tylko międzypokoleniowe, ale też międzyklasowe, międzyśrodowiskowe sojusze.
Ostatnie pytanie. Czy planujecie kolejne protesty, kolejne akcje i czego można się spodziewać dalej, jeśli chodzi o wasze działania?
Cały czas czekamy na odpowiedź, dlatego że faktycznie jakby to ultimatum, które postawiliśmy, było takie, że albo dostaniemy jakąś deklarację, że te nasze postulaty będą wdrożone, albo będziemy kontynuować tę kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa. No i czas jest jakby do początku kwietnia. Na razie nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi, nadal czekamy, ale faktycznie jeśli się jej nie doczekamy, no to będziemy kontynuować działanie w kwietniu.
A my będziemy na pewno obserwować wasze działania dalej.
Ja mam nadzieję, że ta odpowiedź się pojawi, bo byłoby to naprawdę duże rozczarowanie ze strony nowych, demokratycznie wybranych władz, gdyby kontynuowały politykę poprzedników, ignorując postulaty młodzieżowych ruchów klimatycznych i w ogóle ruchów klimatycznych i demonstrowały taki protekcjonizm. Nie, no to jest naprawdę czas na to, żeby zacząć uczciwą, międzypokoleniową rozmowę i ten głos aktywistów klimatycznych musi być słyszalny.
I o to też będziemy na pewno nowych władz pytać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi była Nawojka Ciborska z Ostatniego Pokolenia i doktor habilitowany Przemysław Stadura z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękujemy.
Dziękuję.
I to wszystko w dzisiejszej porannej rozmowie Gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam już w poniedziałek. Patryk Strzałkowski, do usłyszenia.